Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Halo, 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 halo. To jest spotkanie z Ksenią Uranową. Dzień dobry, pięknie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To mnie przeraża i przestrasza, proszę panią. Bo ty przed chwilą powiedziałaś, ja wiem, jak rozpocząć tę audycję. Myślę sobie, chleb mi zabiera.
Tak. Normalnie ludzie, jak mało się jeszcze znają, to rozmawiają o pogodzie. Więc zacznijmy z pogody. Wróciłam z Poznania i w ten weekend było aż 36 stopni w Poznaniu.
36 stopni?
36. Ojoj. Dobrze.
Dobrze, to ja w takim razie przedstawię cię w międzyczasie tak zwanym. Dobrze. Ksenia Uranowa, już państwo ją poznali, jako szaloną multiinstrumentalistkę, która nie zna nut, a gra jak z nut.
A tuż zaskoczy, znam trochę nuty i nawet czytam, a tak.
Ale ostatnio mówiłeś, że nie znasz.
Troszeczkę znam. Uważam, że muzyka to jest królową sztuk, a co najciekawsze, niekoniecznie trzeba się na niej dobrze znać, żeby w ogóle ją móc uprawiać. U mnie w domu to się wszystko zaczęło z tego, to była dość biedna rodzinka i nie można było pozwolić na wymarzone instrumenty, takie na przykład, jakie chciałam mieć, jak piano i perkusje, ale znalazłam w szafie mamy kieliszki.
No, takie
kieliszki i te takie do szampanu i zobaczyłem, że można przecież nalać w nich wodę i w zależności od tego, ile tej wody tam
to dźwięk jest
będzie,
albo niższy, albo wyższy.
Dokładnie, tak?
Tak.
I jeśli troszeczkę zwilżysz palec i przyjedzie się nim po krawędzie kieliszka, to on wydaje takie piękne, kryształowe dźwięki. I zaczęłam sobie układać melodię tymi kieliszkami, bo nigdy nie miałam nic innego pod ręką i z tego
potem
się
poszłaś do piwnicy, rozumiem, i wzięłaś od taty piłę. Grałaś na pile.
A potem dostałam taki magnetofon Sanio. Wtedy w latach tam, kiedy to było, początek 90. i obczaiłam coś takiego, że można nagrywać swój głos na te taśmy i to jest fajne i bardzo mi się też podobało, jak pani w telewizjach i w radiach opowiadają o pogodzie. Ich głosy mnie zawsze tak bardzo fascynowały i sobie siadałam z taką gazetką, w której było napisane, co kiedy leci w telewizji. Siadałam przed tym magnetofonem, odpalałam sobie tą kasetę taśmą, rek, i nagrywałam swój głos tego, jak ja czytam te gazetki, prognoz pogody i takie.
Ale to niesamowite to, o czym opowiadasz, bo ja, wszyscy wiedzą, jestem zakręconym rowerzystą. Ja też w wieku tam, nie wiem, 10 lat siedziałem pod telewizorem z otwartą mapą i ja kreśliłem sobie trasy rowerowych podróży. Najpierw wokół mojej rodzinnej Ostródy, potem dalej wokół Warmii i Mazur, no i tak dalej, i tak dalej.
A ja słuchałam muzyki różnej i raz jak miałam chyba 5 albo 6 lat, mama mnie zabrała do opery i ja byłam przerażona. Ja siedziałam w tej operze i nie rozumiałam, po co te panie tak głośno to robią. Oni mówią tak...
Cicho, bo przestery mam.
Przepraszam, za przestery państwa bardzo przepraszam. A u mnie się skończyło tym, że jak ja chodziłam po domu i tak bardzo lubiłam parodiować różne śpiewy, ptaków, dźwięki i mi się podobało tak gadać, śpiewać, ale mama mówiła mi, nie wyjdź. I to mnie tak smuciło i tak mnie to raziło, że jak wchodziłam do wanny, a tam jest taka bardzo fajna akustyka w wannie, to ja wrzeszczałam operą. I jak najgłośniej tylko mogłam i potrafiłam, w wannie śpiewałam operę, żeby dopiec mojej mamie, żeby nie mój kompleks nie rozwijała
we mnie. Nie podcinała ci skrzydeł, rozumiem,
dokładnie,
tak?
Nie rozwijała we mnie kompleksów. Ale jak troszeczkę podrosłam, to tego radio słuchałam, to zrozumiałam taką rzecz. Wszystko, co jest zrozumiane, mnie nie kręci. To znaczy, słuchałam tego radio, tam bardzo często leciała europejska klasyka i dla mnie było to tak oczywiste, jasne jak pop. Dla mnie taka klasyka była jak pop, no że okej, rozumiem to, no to jest coś takiego zwyczajnego, naturalnego, normalnego, co leci w radiu, rock i klasyka. Nie zainteresowała mnie to tak mocno, jak klasyka jest egzotyczna z innych krajów, z innych zakątków świata i się zauroczyłam w pewnym momencie muzyką indyjską, klasyczną. I stało się to dla mnie taką ogromną pasją i potem zrozumiałam dlaczego. A się okazało, że na przykład w indyjskiej muzyce klasycznej oni nie używają akordów, oni używają ćwierćtonów. Czyli normalnie jak sobie wyobrażymy piano, ton, pół ton, prawda? Cała nutka, połówka nuty, cała połówka, a oni mają czwarteczki, czyli takie, co dla europejskiego ucha to jest falsz. Ale fakt dlatego, że my jesteśmy po prostu nieprzyzwyczajeni dla tych dźwięków, a na przykład Hindusi przyzwyczajeni, oni je wykorzystują, tworzą solówki, jakby melodii i tak dalej.
To mnie fascynuje to, nie tylko ta twoja opowieść o muzyce, do której za chwilę wrócimy, ale to jak te dziecięce fascynacje w nas zostają do końca i towarzyszą nam przez prawdopodobnie całe życie.
Więc poszłam dalej, zaczęło mnie interesować, jak brzmią instrumenty z różnych zakątków świata, zaczęłam szperać i robię to do tej pory. Chcę wiedzieć nazwę każdego instrumentu oraz jego brzmienia, z czego on jest zrobiony. To już ta pasja została ze mną na zawsze.
Tak trochę kolekcjonujesz te instrumenty?
Troszeczkę tak. Ja mam, na przykład mam irański santur albo drumla mongolska. Oczywiście miewałam tam też różne instrumenty po drodze. Kiedyś wymarzyłam sobie ten indyjski strunowy instrument.
Sitar.
I nawet zaczęłam grać i się uczyłam troszeczkę na nim, ale przez to, że dużo podróżowałam, to jednak odłożyłam jego na bok i stwierdziłam, że jakbyś kiedy mi się jeszcze w życiu dowiodło się żyć, to znaczy jakbym miałam inne życie, to może bym tak 40 lat poświęciłam na to, żeby bardziej poznać konkretnie tą kulturę i tą tradycję, bo tyle trzeba poświęcić, żeby dobrze w nią wejść.
Potem odeszłaś od tych Indii, tak? Muzycznie?
Tak, odeszłam od tych Indii, ale sobie podróżowałam tu i tam i się inspirowałam i właśnie wczoraj wróciłam z Poznania, bo w Poznaniu miałam bardzo piękne spotkanie. Po kilku latach spotkałam z powrotem mojego kolegę, który również gra na bębnach obręczowych i tych orientalnych, technikami arabskimi mieszanymi i on był osobą, która mnie 10 lat temu zaraził tym oraz zabrał mnie do swojego mistrza.
Bo bębny obręczowe właśnie, to jest twoja specjalizacja i specjalność.
Tak, to jest moja specjalność i ludzie często nie wiedzą, co to jest. No, że są różne bębny etniczne, powiedzmy afrykański, takie, owakie, latynoamerykańskie.
No to bęben kojarzy się z garnkiem obciągniętym od góry skórą, koniec.
Tak, i z bębnym obręczowym to jest bardzo zabawna sytuacja, bo to jest najbardziej prymitywny na instrument, na jeden z najstarszych instrumentów świata. Gramy na tych bębnach obręczowych palcami, trochę jak nawet jak na piano, można tak powiedzieć, że używamy wszystkich palców.
To są właśnie palce.
Tak, to są palce. Używamy wszystkich palców do gry na bębnach obręczowych. I bardzo szybko ja zaczęłam uczyć innych ludzi. Jakby od 10 lat ja szerzę naukę i tą sztukę gry na tych...
Dlaczego tak perfidnie trochę zacząłem od tej nieznajomości nut? Dlatego, że ty opracowałeś własny system nauki muzyki.
Tak można powiedzieć, tak.
Intuicyjny.
Dokładnie. Zaczęło się to z tego,
myślałem, że jest szansa dla mnie.
Jest, na pewno jest szansa dla każdego. Otóż dlaczego? Od zadzieje światów, od pierwszych prawieków czasów ludzkości, ludzi, będąc community, będąc grupę bliskich sobie ludzi, rodziny czy plemieniu, bo ludzie kiedy żyli w małych grupach,
tak jest,
a nie tak jak teraz, oni uprawiali zawsze trzy rzeczy.
Teraz jak w tym bloku, tak?
Tak?
Wszyscy żyją razem w jednym bloku, ale jednak bardzo, bardzo oddzielnie i nie spotykacie się tam gdzieś na dole, na ławeczce, żeby sobie pograć.
Z niektórymi z nich spotykamy się tutaj
naprawdę?
Na
tak?
podwórku, na garażu i gramy muzykę improwizacyjną, tak.
A do tego stopnia o tym nie wiedziałem. To wyjątkowe miejsce.
Więc ludzie robili trzy rzeczy zawsze. Co oni robili?
To pytanie do mnie?
Pytanie do wszystkich. Zbierali się w kręgu przy żywiole, zazwyczaj to był ogień, no bo to ciepło jest i pożywienie na nim można zrobić. Oni śpiewali, tańczyli i kłaskali, albo grali na bębnach. Oni uprawiali te trzy rodzaje jakby ekspresji twórczej.
W tych wszystkich doniesieniach antropologicznych, tak, w filmach o ludach pierwotnych, to oni wszyscy no, grają, mają jakieś obrzędy.
Tak, tak. Więc moimi odbiorcami, to znaczy moimi uczniami są ludzie przeważnie od 25 do 60 roku życia.
Czyli już dojrzali.
Często bardzo to są kobiety. 70% ludzi nigdy w życiu nie miały i styczności z żadnym instrumentem muzycznym i oni do mnie przychodzą na naukę. piękne, bo wymaga się trochę odwagi, ale ta odwaga czasami to jest takie niespełnione marzenie wręcz dzieciństwa, że ja mam taki przykład mojego najlepszego przyjaciela, który ma w tym momencie 60 lat i on zaczął 5 lat temu. On nigdy w życiu nie grał muzyki, ale zawsze ją słuchał. Przez te 5 lat on bardzo, bardzo, bardzo dużo się nauczył, zaczął być muzykiem, więc to jest piękne, a on sobie nie dawał takiej szansy. Ja doszłam do wniosku, że okej, istnieją takie metody, które się nie opierają na nutach, ale na takich jakichś bardzo naturalnych, takich składowych, no przykład, jak w tych systemach indyjskich, sylabizacja, dynna, dyn, dyna, dynna, dyn, dyna, dynna, dyn, dyna, da, 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 dyn, dyn, dyna. Oni gadają sylabami, a na przykład dziecko małe, jak zaczyna uczyć się chodzić, raz, dwa, kroczek, mama, tata, kalafior, kalarepka, kalafior, kalarepka, gruszka, gruszka, pietruszka, gruszka, gruszka, pietruszka. To jest rytmika niby, ale można sobie pomyśleć, są rytmy takie proste na trzy, albo na cztery, ta da 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 ta ta, raz, dwa, trzy, Augustin, albo rok, tu ta, czy tam cokolwiek na cztery. A teraz pomyślmy o języku, ta ra ta ra ta ra di da da, pomyślmy o języku, ta da da ta ta da ta da ta. Nasz język się składa z sylab i sylaby są strukturami parzystymi i nieparzystymi. My gadamy rytmami cały czas, bo to są akcenty i sylaby są jak akcenty w rytmach.
Mm-hmm. No jest rytm mowy też.
Tak, rytm mowy, rytm mowy, rytm mowy.
A ty wszystko potrafisz przełożyć na muzykę.
Coś takiego, coś takiego. Więc na moich zajęciach ludzie się przede wszystkim ruszają, żeby wprowadzać pulsację i czuć ten puls w ciele.
W każdym jest muzyka?
Ja myślę, że tak. Są oczywiście, dochodzą takie aspekty jak na przykład koordynacja, że niektórzy ludzie mają taką koordynację bardziej spowolnioną, niektórzy szybszej, ale każdy absolutnie jak będzie naprawdę chciał, to ogarnie.
Często mi się wydawało, niektórzy mówią, że nie, że jedni to mają dryg do tańca od małego, inni mniej jak gdyby.
No powiedzmy, nie będziesz robić coś, co cię nie kręci, ale jeśli cię czujesz, że cię to woła i coś ci to rodzi, jakieś przyjemne uczucie, piękne, czy to po prostu dotyka twojej głębi, twojego jestestwa, jakby twojego wnętrza, no to będziesz chciał spróbować. Więc zaczęłam naukę gry na perkusji po 35 roku życia dopiero. Też musiałam się trochę odważyć na to, bo nigdy tego wcześniej nie tknęłam. Oczywiście ja mówię teraz o rytmicy, o bębnach, bo jest jeszcze melodia.
Ja zauważyłem, wiesz, że ty bardzo lubisz dzielić się tą swoją muzyką, tą swoją pasją. Ty się wtedy zapalasz, zaczynają ci się świecić oczy.
A, to fajnie. Tak, tak, tak. Znam to też w innych ludziach. Ja też to widzę, jak komuś się na coś zapalą oczy. Ja długo myślałam o tym, co dla mnie jest największą wartością w życiu. Naprawdę długo myślałam o tym i doszłam do takiego wniosku. Poza wielką wspaniałość ludzkiej wyobraźni, intelektu oraz relacji interpersonalnych, uważam trzy rzeczy za najwspanialsze. Pierwsze, to jest muzyka, uważam ją za królową sztuk, ponieważ to jest komunikacja niewerbalna, prosta od serca do serca.
Nawet jak ludzie słuchają tej audycji, to słuchają właściwie brzmienia twojego głosu. I wyciągają wnioski o tej osobie na podstawie właśnie albo miłego, ładnego, sympatycznego, śpiewnego głosu, albo jakiegoś takiego chropowatego. Przekładają to na charakter.
Tak, oczywiście. Każdy głos ma swój charakter. Głos to w ogóle jest jeszcze kolejne zagadnienie niezwykłe również, bo głos jest jestestwem, gdyż jest połączony z naszym oddechem, a oddech w ciele człowieka to jest podstawa życia. Również rytm jest takim czymś, bo gdyż mama ma płód w swoim brzuchu, to pierwszy organ, który się rozwija, to jest serduszko. I serduszko zaczyna bić, bo dostaje puls życia od mamy, a mama od babci, a babcia od prababci, a babcia od początku istnienia ludzkiego organizmu. I ten puls idzie od pokolenia do pokolenia i niesie życie.
A ja pomyślałem sobie, że przed nami czas wakacji, to można go poświęcić na spotkaniu z muzyką. My w wakacje najczęściej chodzimy na koncerty, prawda?
Oj tak.
Ale dlaczego nie usiąść gdzieś pod starym dębem albo inną brzozą i nie ponucić sobie albo na czymś się nie pobębnić.
Dokładnie, my mamy takie piękne lasy, w które można chodzić, jeśli ktoś się krępuje, śpiewać, to można zawsze się chować w lesie i tam pośpiewać z drzewami albo nad rzeką. Mamy taki piękny plaże i teraz właśnie jest czas, kiedy można się zebrać ze znajomymi, wziąć jakieś proste instrumenty i porobić ognisko, pośpiewać. Ale też koncerty. Właśnie na koncert chciałam bardzo Państwa serdecznie zaprosić, gdyż 1 lipca o godzinie 19 moim zespołem, naszym wspólnym zespołem Emigrach, my się tak piszemy Emigrach, gramy dla Państwa koncert w Paszczy Lwa. To będzie koncert muzyki bałkańskiej, słowiańskiej i orientalnej. Również będzie jeszcze jeden zespół z nami, więc bardzo serdecznie.
W dziwny sposób łączycie nurty z różnych miejsc świata.
Tak, dokładnie tak. Mamy pieśni z różnych zakątków, czyli i tam serbskie, i macedońskie, i tureckie, i polskie. Bardzo piękna i przyjemna muzyka, taka radosna, bardzo dużo radości. I również teraz będzie taki piękny festiwal, który co roku odbywa, Globaltika. 15-17 lipca, czy coś takiego. I
połowa lipca, Gdynia na pewno, Kolibki.
Gdynia na pewno, Kolibki. I właśnie w tym czasie, w sobotni dzień festiwala, ja organizuję etnogranie. Etno z moimi dwoma grupami warsztatowymi bębniarskimi i grupą śpiewaków Asi Chęcińskiej, koleżanki z zespołu również Emigra. Ona jest wokalistką. My połączymy te nasze dwie grupy, żeby zareprezentować piękne pieśni, ale również zaprosimy widzów i odbiorców dołączyć i razem poimprowizować i to będzie piękne. Od godziny 13 do godziny 15.
No, bardzo piękne. Zapraszam. Na razie zapraszamy do Paszczy Lwa. Właściwie gdy przychodziłem do ciebie, to w głowie miałem takie pytanie, ale słysząc jak opowiadasz o tej swojej muzyce, czy warto to pytanie w ogóle zadawać?
Spróbujmy.
Czy warto uprawiać muzykę ludową, folkową, etniczną, jakkolwiek by to nie brzmiało, taką muzykę, która jest muzyką niszową. Bo cały świat, wiesz, krzyczy.
Tak.
Zostań popowcem.
To pytanie,
zrób karierę.
To pytanie.
A gdzie ty tam zrobisz karierę, dziewczyna?
Myślę, że
grając na bębenkach.
To jest jak z miłością. Kiedy spotkasz kobietę albo mężczyznę, nie będziesz dużo rozważać, warto czy nie. Po prostu będziesz wiedział. To jest ten człowiek, który bliski jest mojemu sercu. Może on mieć ten człowiek pieniędzy, czy nie, urody, czy nie, czy cokolwiek, ale z jakichś powodów no, jest bliski twojemu sercu. Dla kogoś może pop będzie bliski sercu, dla kogoś muzyka korzeni, dla kogoś jazz, dla kogoś metal, cokolwiek.
Po prostu gra się, żyje się nie dla kariery, tylko dla siebie.
No, ja osobiście uznaję drogę serca.
Ksenia, jak się na tym gra? Tak na zakończenie już, poza anteną. Okay. Popukałem. A
to będzie
tylko.
Teraz to będzie bardzo transowo.
Piękny, taki mały bębenek, proszę Państwa, a brzmi jak naprawdę duża, doradna, piękna balia. Ksenia Uranowa, dziękuję pięknie jeszcze raz.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.